Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Język nie tylko opisuje rzeczywistość. Język kształtuje rzeczywistość. Język może być także narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji kobiet. Dlatego ważne jest używanie języka, który włącza, języka wrażliwego na płeć. A Unia Europejska i jej organy powinny dawać przykład. Niestety takiego języka nadal nie używa się w dokumentach funkcjonujących w Parlamencie Europejskim, regulujących jego działanie. Dlatego napisałam do przewodniczącej Parlamentu, Roberty Metsoli, w sprawie języka oficjalnych dokumentów Parlamentu Europejskiego, który nie uwzględnia perspektywy równości płci i nie jest wystarczająco inkluzywny. Nie był to mój pierwszy list, w którym podjęłam ten temat. Interweniowałam w tej sprawie już w 2021, wysyłając podobny list do ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Davida Marii Sassoliego. Podkreśliłam wówczas, że język oficjalnych dokumentów Parlamentu, w szczególności regulaminu, powinien być równościowy. Już w 2021 roku zwróciłam się w swoim liście z prośbą o zainicjowanie niezbędnych zmian w polskiej wersji językowej regulaminu Parlamentu Europejskiego oraz wszystkich innych dokumentów, tak aby stosowano w nich feminatywy, czyli rzeczowniki rodzaju żeńskiego, obok form męskich. Bo język stosowany w polskiej wersji językowej oficjalnych dokumentów Parlamentu nie jest neutralny płciowo, a wręcz przeciwnie. Ma charakter wykluczający w stosunku do kobiet. W moim liście wyjaśniłam, że w związku z występującym w języku polskim rodzajem gramatycznym nie jest możliwe co do zasady używanie języka neutralnego płciowo, jak to może mieć miejsce na przykład w języku angielskim. Ponadto nie można zgodzić się z prezentowaną przez niektórych tezą, że formy męskie są formami generycznymi. Według szeregu opinii językoznawczyń i językoznawców obok form męskich należy stawiać feminatywy. Przywołując tę opinię, wyjaśniłam, że stosowanie języka inkluzywnego jest niezwykle istotne, albowiem język jest narzędziem kształtującym naszą rzeczywistość, kształtującym społeczne normy i wrażliwość. Używane przez nas słowa mają ogromne znaczenie dla naszego sposobu widzenia świata i mogą zmieniać realia, w których żyjemy. W sferze językowej, która jest kluczową częścią polskiej kultury i tożsamości, nie sposób nie dostrzec, że żeńskie formy stosowane są rzadko w stosunku do nazw, zawodów i funkcji uznawanych powszechnie za prestiżowe i takich, które w świadomości społecznej kojarzone są nadal z zawodami wykonywanymi głównie przez mężczyzn. To nie tylko nieprecyzyjny sposób opisywania rzeczywistości, ale również powielanie krzywdzących stereotypów. Ma to bez wątpienia duże oddziaływanie na młode pokolenie, które poznaje świat i odkrywa jego realia, również przez sferę językową. Język niejako definiuje rzeczywistość młodym osobom i wpływa na proces jej poznawania i percepcji. Wiele dziewczynek może zatem czuć, że wykonywanie zawodów określanych męską formą jest poza ich zasięgiem, albo wiąże się z koniecznością odnalezienia się w środowisku zdominowanym przez mężczyzn i dopasowania się. Jak wskazuje profesor Mirosław Bańko, jeden z najważniejszych polskich językoznawców, niedostatek feminatywów w języku przyczynia się do zwiększenia tzw. językowej niewidoczności kobiet. W moim pierwszym liście podkreśliłam, że Parlament Europejski jako instytucja reprezentująca obywatelki i obywateli Unii Europejskiej, której członkowie i członkinie wybierani są w drodze demokratycznych wyborów, powinien być przykładem dla wszystkich instytucji europejskich i narodowych, również w obszarze językowym. Parlament Europejski powinien być liderem stosowania inkluzywnego języka we wszystkich dokumentach. W liście przywołałam treść regulaminu Parlamentu Europejskiego, które otwierają uwagi dla czytelnika. Zgodnie z nimi treść regulaminu została dostosowana w celu uwzględnienia wytycznych Grupy Wysokiego Szczebla do spraw równości płci i różnorodności w zakresie stosowania w dokumentach parlamentu języka neutralnego płciowo, zgodnie z decyzją parlamentu w tym zakresie. Szybki przegląd polskiej wersji językowej regulaminu pozwala jednak stwierdzić, że deklaracja ta nie znajduje odzwierciedlenia w jej treści. Widać to chociażby już w sposobie sformułowania nazwy wspomnianego rozdziału regulaminu – uwagi dla czytelnika, gdzie użyto wyłącznie męskiej formy. Sformułowania zawarte w kolejnych artykułach regulaminu nie pozostawiają złudzeń, że Parlament Europejski nie dba o stosowanie języka inkluzywnego. Właśnie dlatego postanowiłam zwrócić się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w 2021 roku z prośbą o dokonanie trzech działań. Po pierwsze, wprowadzenie stosownych zmian w polskiej wersji językowej regulaminu, innych aktów prawnych oraz wszystkich innych dokumentów Parlamentu Europejskiego. Następnie, przeglądu wszystkich takich dokumentów opublikowanych w pozostałych językach urzędowych w celu weryfikacji, czy problem ten nie dotyczy także innych wersji językowych. Na końcu dokonania weryfikacji, czy w Parlamencie Europejskim nie występują inne procesy, w ramach których powinna zostać wdrożona zasada równości płci, w tym, czy nie ma konieczności opracowania stosownych instrukcji i wytycznych dla parlamentarnych tłumaczy i tłumaczek w celu zapewnienia powszechnego stosowania języka inkluzywnego i równościowego. W odpowiedzi przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił, że Parlament dokłada wszelkich starań, aby stosować język inkluzywny i neutralny płciowo, opierając się w tych działaniach na wytycznych dotyczących języka neutralnego płciowo. Ponadto wskazał, że służby parlamentu uważnie śledzą dyskusje akademickie, w tym debaty na temat feminatywów, zasięgają w tym zakresie opinii językoznawców i językoznawczyń, a także regularnie omawiają te kwestie na szczeblu międzyinstytucjonalnym. Ponadto, zgodnie z deklaracją przewodniczącego, Parlament będzie dążył do stosowania języka inkluzywnego i neutralnego płciowo w stopniu, w jakim umożliwiają to zasady przyjęte w danym języku. Po otrzymaniu tej odpowiedzi od przewodniczącego dokonałam dokładnej analizy polskiej wersji językowej wytycznych w sprawie języka neutralnego płciowo i postanowiłam wysłać kolejne pismo w tej sprawie, przedstawiając nowe argumenty uzasadniające, że przyjęte w wytycznych założenia i sformułowane wnioski nie są wystarczająco ambitne i odbiegają od standardu równego traktowania ze względu na płeć, który powinien reprezentować Parlament Europejski. W wytycznych czytamy, że zgodnie z tradycyjnymi zasadami gramatyki, większość języków z rodzajem gramatycznym w odniesieniu do grup obejmujących przedstawicieli obu płci stosuje rodzaj męski jako formę włączającą lub uniwersalną, podczas gdy rodzaj żeński ma charakter wyłączający, czyli odnoszący się tylko do kobiet. Zwyczajowe lub neutralizujące użycie rodzaju męskiego często postrzegane jest jako przejaw dyskryminacji kobiet. W oparciu o powyższe, w szczegółowych zaleceniach opracowano strategię, na podstawie której, tu cytat, w większości przypadków możliwe powinno być stosowanie w tekstach parlamentu zasady neutralności i sprawiedliwości płciowej. W odniesieniu do stopni i tytułów naukowych i nazw zawodów słusznie podkreślono, że ich formy żeńskie były obecne w polszczyźnie zawsze, chociaż budziły spory, a w latach 90. XX wieku kobiety zaczęły upominać się o stosowanie feminatywów. Mimo powyższych słusznych założeń wstępnych, szczegółowe zalecenia przedstawione w dalszej części wytycznych reprezentują zachowawcze podejście do omawianego zagadnienia. Wskazano w nich m.in., że używanie istniejących i zrozumiałych, chociaż mniej rozpowszechnionych odpowiedników w rodzaju żeńskim, np. sprawozdawczyni, posłanka, reprezentantka, prezenterka, dyrektorka, jest jak najbardziej wskazane, kiedy mowa o konkretnej kobiecie, np. posłanka XY, sprawozdawczyni MN, członkini AB, dyrektorka BC. Zasugerowano również, że jeżeli określeniu funkcji towarzyszy przymiotnik, np. dyrektor generalny, redaktor naczelny, można zastosować odpowiednio formę żeńską tego przymiotnika – dyrektor generalna czy redaktor naczelna. Konsekwentne stosowanie feminatywów w odniesieniu do pełnionych funkcji i wykonywanych zawodów zalecono tylko w odniesieniu do tłumaczenia życiorysów posłanek, podkreślając i tak, że należy to robić jedynie w miarę możliwości. Szczególną uwagę poświęcono w wytycznych tekstom formalnym, takim jak ustawodawcze i nieustawodawcze sprawozdania parlamentu, rekomendując wprost, że należy w nich stosować wyłącznie formy męskie ze względu na wymóg precyzji i zwięzłości. Podkreślono również, że stosowanie jednocześnie form męskich, jak i żeńskich jest niezręczne i niepotrzebnie wydłuża zdania oraz pozbawia tekst czytelności. Jako argument za pomijaniem form żeńskich przywołano także stanowisko Rady Języka Polskiego, według którego nazwy organów należy pozostawić w takiej formie jak w tekstach aktów prawnych, czyli w formie męskiej, nawet jeśli dany urząd sprawuje kobieta. Zaznaczyć należy jednak, że stanowisko to pochodzi z 2013 roku, a w aktualnym stanowisku z 2019 roku Rada Języka Polskiego wskazuje już, że większość argumentów przeciw tworzeniu nazw żeńskich jest pozbawiona podstaw, a dążenie do symetrii systemu rodzajowego ma podstawy społeczne. Jak wynika z powyższego, wytycznych mających według swojego tytułu dotyczyć języka neutralnego płciowo, zalecane jest de facto pomijanie lub tylko ograniczone stosowanie feminatywów, a tym samym używanie języka wykluczającego kobiety i pogłębiającego stereotypy oparte na płci. Jak już podkreśliłam, używane przez nas słowa mają ogromne znaczenie dla utrzymywania szkodliwych wzorców lub przeciwnie, dążenia do ich zmiany. Nie bez powodu nazwy zawodów prestiżowych lub przez lata zdominowanych przez mężczyzn są przez wiele osób uznawane za brzmiące śmiesznie i niepoważnie w formach żeńskich, podczas gdy nikt nie odbiera tak żeńskich form zawodów opiekuńczych, często mniej prestiżowych i źle opłacanych. Warto zwrócić uwagę na to, że potrzebę walki z językową niewidzialnością kobiet dostrzegła też Rada Języka Polskiego, na której wcześniejsze nieaktualne stanowisko powołano się w wytycznych. Po ostatniej aktualizacji w stanowisku z 2019 roku Rada Języka Polskiego uznała, że, tu cytat, w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw zaosobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa. Z kolei przewodnicząca Rady Języka Polskiego, profesorka Katarzyna Kłosińska, zaznaczała w swoich wypowiedziach, że im więcej używanych jest form żeńskich w odniesieniu do poważnych funkcji czy prestiżowych zawodów, tym wyraźniej będziemy dostrzegać to, że te funkcje pełnią również kobiety. W konsekwencji, im więcej używanych jest form żeńskich w odniesieniu do poważnych funkcji czy prestiżowych zawodów, tym bardziej będziemy otwierać kobietom i dziewczynkom drogę do danych funkcji i zawodów. Parlament Europejski powinien odgrywać wiodącą rolę w dążeniu do równości płci, ale także we wdrażaniu dobrych wzorców i kreowaniu standardów w tym zakresie. Stosowanie języka równościowego i neutralnego płciowo we wszystkich dokumentach Parlamentu jest niezbędnym warunkiem realizacji tego zadania. Nie stanie się tak dopóki wytyczne dotyczące tłumaczeń, przynajmniej w przypadku języka polskiego, będą postrzegać zwięzłość tekstu i długość zdań jako wartości nadrzędne w stosunku do równego traktowania kobiet. Zawarte w wytycznych zalecenia stosowania wyłącznie form męskich ze względu na niezręczność stosowania obu form jednocześnie, a także rekomendacja dotycząca stosowania formy żeńskiej wyłącznie w stosunku do przymiotnika dotyczącego funkcji, a nie jej pełnej nazwy, postrzegam jako niedopuszczalną w Parlamencie Europejskim językową dyskryminację kobiet. Dalsze stosowanie się tłumaczy i tłumaczek na język polski do zawartych w wytycznych rekomendacji będzie jedynie pogłębiało ten stan rzeczy. Z tego względu po raz kolejny zwróciłam się do przewodniczącej parlamentu. Proszę ją o zainicjowanie aktualizacji wytycznych dotyczących języka neutralnego płciowo w polskiej wersji językowej tak, aby dokument ten w pełni spełniał swój cel, a nie powielał złe wzorce. Poprosiłam także o przegląd wytycznych we wszystkich innych wersjach językowych w celu weryfikacji, czy nie występuje w nich podobny problem. Mój list wsparły ekspertki i eksperci w zakresie językoznawstwa oraz osoby zajmujące się kwestią równości kobiet i mężczyzn. Czekamy teraz na odpowiedź Roberty Mezzoli.